Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
Chciałbym przedstawić na początku temat, który będzie wprowadzeniem, bo dzisiejsze spotkanie jest poświęcone konferencja w postaci metropolity Dionizego, ale takim nierozłącznym hierarchą, który metropolita Dioniz, zanim został metropolitą, wkroczył u boku swojego poprzednika, metropolity Jerzego, i to on był jego takim mentorem i nauczycielem. I to on później kontynuował to, co zostało zainicjowane przez metropolitę Jerzego. Metropolita Jerzy Jaroszewski, chciałbym na początku przedstawić jego wykształcenie i działalność dydaktyczno-naukową, jego pierwsze kroki w kapłaństwie i jego pierwsze kroki naukowe. Urodził się 18 listopada 1872 roku we wsi Mała Tarnawka w guberni podolskiej w Ukrainie. Tam skończył seminarium duchowne w Kamieńcu Podolskim w 1893 roku, wstąpił do Kijowskiej Akademii Duchownej, był następnie nauczycielem historii w historii cerkwi i homiletyki w Tauryckim Seminarium Duchowym. Następnie trafił pod skrzydła biskupa symferopolskiego Mikołaja Ziorowa, który również był metropolitą, później arcybiskupem warszawskim. Zawdzięczał on swoją formację duchową, metropolita Jerzy, właśnie jemu oraz przyjęcie ślubów mniejszych, bo to właśnie pod skrzydłami biskupa Mikołaja zostanie on wprowadzony przygotowywany do przyjęcia ślubów mniejszych w 1898 roku, a następnie święceń kapłańskich. W 1901 roku w Kijowskiej Akademii Duchowej otrzymał stopień magistra teologii i został przeniesiony na stanowisko wychowawcy w Akademii Duchownej w Kałudze. Pierwsze zamieszki w seminarium rozpoczęły się tam w 1900 roku, a w marcu 1901 doszło do kolejnych. I wiemy, że te duchowne szkoły też przeżywały pewnego rodzaju trudności związane z tymi pierwszymi próbami wprowadzenia w rewolucji, tak? Czy w zmiany ustroju w Rosji. W 1902 roku został mianowany na inspektora w seminarium w Mohylewie, gdzie należało zaprowadzić należyty porządek i dyscyplinę. I od tej pory nasz Jerzy Jaroszewski, jeszcze wówczas kapłan, będzie się sprawdzał jako bardzo zaangażowany we wprowadzenie porządku, dyscypliny właśnie w szkołach duchowych, gdzie zyska też bardzo dobrą opinię u swoich zwierzchnich władz w Patriarchacie Moskiewskim. W następnym roku zostaje rektorem seminarium duchownego w Tule i podniesiony do godności archimandryty, po tym jak wprowadził porządek tam właśnie w Mohylewie, w seminarium. Był nieugiętym strażnikiem dyscypliny, porządku i prawa, ale tym samym narodził się na wywrotowym kręgom komunistycznym. Podczas pierwszej rewolucji w Rosji w 1905 roku był przeprowadzony nieudany zamach na jego życie. Wówczas kilku seminarzystów, którzy zapisali się do tej takiej organizacji komunistycznej, próbowali go zastrzelić. I kula musnęła tylko jego czoło. I cudem uszedł on z życiem. 2 lipca 1906 roku archimandryta Jerzy wyświęcony w Soborze Zaśnięcia, został wyświęcony w Soborze Zaśnięcia Bogorodzicy w Moskwie na biskupa Kaszerskiego, wikariusza biskupa tulskiego Ławrencjusza na stanowisku przełożonego monasteru Szczegłowskiego w Tule. W 1908 roku został przeniesiony na wikariusza do diecezji połtawskiej z tytułem biskupa pryłuckiego i w listopadzie 1910 roku mianowany na biskupa jamburskiego, wikariusza metropolii petersburskiej, został nareszcie rektorem najważniejszej uczelni w Rosji, a więc przechodził przez kilka uczelni, przez kilka seminariów, później kilka akademii, po to, żeby trafić do tej najważniejszej akademii teologicznej w Rosji, która w Petersburgu, która była właśnie w Petersburska Akademia Duchowna. W przeciągu roku, dlaczego tam trafił? Oczywiście, bo były problemy. Wszędzie trafiał tam, gdzie trzeba było dokonywać reform, zaprowadzić dyscyplinę, zmiany, gdzie były bardzo duże problemy. Takie problemy również były w Petersburskiej Akademii Duchownej. W przeciągu roku czasu uczelnia osiągnęła dzięki niemu wysoki stopień dyscypliny życia akademickiego, regularne uczestnictwo studentów na nabożeństwach i wykładach, terminowe składanie prac zaliczeniowych, ale również doprowadził on do uzdrowienia finansów uczelni. Zaprowadzono porządek codziennych nabożeństw w świątyni akademickiej, które stały się wzorcowymi także wśród wyższego duchowieństwa. Nawet duchowni, nawet biskupi chętnie przyjeżdżali wówczas do akademii po to, aby uczestniczyć w tych wzorcowych nabożeństwach, które były tam służone. Jemu zawdzięczamy podniesienie poziomu duchowego. Przekładało się to również na wzrost liczby powołań do życia mniszego. I ta liczba wzrosła bardzo wyraźnie. Później w maju 1913 został biskupem diecezjalnym w Kałudze. Tam zaskoczyła go pierwsza wojna światowa, organizował wolontariat i pomoc medyczną rannym żołnierzom, zorganizował pomoc uchodźcom, bieżeńcom. W Kałudze otrzymały schronienie żeńskie wspólnoty monastyczne z diecezji chełmskiej oraz licznie przybywający tam świeccy. Mianowany następnie został na diecezję mińską z poleceniem uspokojenia wiernych i religijno-narodowych antagonizmów. Wiosną 1917 roku biskup Jerzy pełnił funkcję przewodniczącego przedsoborowej komisji do spraw administracji diecezjalnej, a więc zarządu tego zarządu cerkiewnego, a więc mamy te szczeble parafii, tak, dekanatu i diecezji, a więc zajmował się sprawami administracji diecezji, poszczególnych diecezji, opracowującej dokumenty na moskiewski sobór lokalny obradujący w latach 1917-18. Zajmował się redakcją dokumentu dotyczącego zarządzania diecezjami w kościele rosyjskim. I tam spotkał się również z pewnym problemem. Liberalni ustosunkowani do prac komisji przedstawiciele duchowieństwa i świeckich próbowali zmienić kanoniczną zasadę episkopalnego zarządu Kościoła prawosławnego, proponując, aby najwyższą instancją zarządzającą diecezją nie był biskup, ale było zebranie diecezjalne, następnie rada diecezjalna, a na końcu biskup diecezjalny, który tak naprawdę miał jedynie dostosować się do poleceń poszczególnych zarządów i zająć się jedynie celebrowaniem nabożeństw. Biskup Jerzy był najbardziej kompetentnym znawcą problemów. Oczywiście biskup Jerzy się temu stronnictwu liberalnemu sprzeciwił. Był kompetentnym znawcą problemu administracji i zarządu cerkiewnego, a więc był chyba najlepiej, jednym z najlepszych znawców w ówczesnym patriarchacie moskiewskim kwestii kanonicznego zarządzania diecezjami. W 1918 roku biskup Jerzy został podniesiony do godności arcybiskupa. W 1918 roku uczestniczył w pracach Wszechukraińskiego Soboru w Kijowie. W listopadzie przejechał do Pińska, ukraińskiej części swojej diecezji, podporządkowanej zarządowi cerkiewnemu w Ukrainie, to ze względu na wybuch I wojny światowej. Wyjechał stamtąd już z Pińska w styczniu 1919 roku do Odesy, w marcu natomiast do Konstantynopola i na wyspę Chalki. Później powrócił na Ukrainę i objął zarząd diecezją charkowską od sierpnia do listopada 1919 roku. W styczniu 1920 roku wyjeżdża ponownie do Jugosławii. W lutym 1921 roku za zgodą kierującego diecezją zachodnioeuropejską arcybiskupa Eulogiusza, który jest widoczny na zdjęciu, przyjął obowiązki czasowo zarządzającego cerkwią rosyjską we Włoszech. I przybycie arcybiskupa Jerzego do Polski. Część byłej diecezji mińskiej znalazła się również w Polsce, a więc po części był jednym z hierarchów, który należał do cerkwi polskiej, bo część jego, widzimy tutaj na mapie, Mińsk, natomiast ta zachodnia część od strony Mińska, tej diecezji mińskiej, znalazła się już na terytorium Polski. Arcybiskup Jerzy zwrócił się z prośbą do władz polskich o zgodę na przyjazd i na objęcie duszpasterską opieką tej części swoich wiernych, którzy znaleźli się w granicach Rzeczypospolitej. W sierpniu 1921 roku otrzymał od władz propozycję zarządzania diecezją warszawską. Wybór kandydatów był dosyć okrojony. Tymi kandydatami byli arcybiskup warszawski Serafim Czczagów, który ze względu na pozostawał w Moskwie i nie mógł przyjechać opuścić granic Rosji sowieckiej. Później arcybiskup wołyński Eulogiusz zarządzał diecezjami za granicą. Arcybiskup grodziński Michał Jermakow, który był wcześniej biskupem grodzieńskim, ale wyjechał do Kijowa i tam już pozostał. I arcybiskup miński Jerzy Jaroszewski. I spośród tych kilku doświadczonych hierarchów to Jerzemu przypadło przybycie do Polski i zaproszenie przez władze polskie, gdzie znalazł się wśród kilku innych hierarchów, którzy już byli w Polsce, ale spośród tych wszystkich to właśnie Jerzy Jaroszewski był z nich wszystkich najstarszym, bo święcenie biskupie otrzymał już w 1906 roku i był tym samym najstarszym hierarchą, który wówczas był w Polsce. Dodatkowo posiadał doświadczenie zarządzania decyzjami, w przeciwieństwie do pozostałych, bo większość z nich pełniło funkcję wikariuszy. W 1921 roku prezes Rady Ministrów zwrócił się do patriarchy moskiewskiego Tychona z prośbą o zgodę na organizację cerkwi w Polsce. I zostały tutaj nakreślone pewne prośby ze strony rządu polskiego, jaki miałby być ten zwierzchnik, a więc w randze metropolity, odpowiedzialny za relacje z władzami i zwołujący synody biskupów, którym przewodniczy, miał przyjmować apelacje na decyzje poszczególnych biskupów, pełnić władzę zwierzchnią nad szkołami cerkiewnymi i oświatą, kierować listy pasterskie i odezwy do całej społeczności prawosławnej w Polsce. Te wznowienie arcybiskup Jerzy 6 września 1921 roku wysyła zatem pismo do patriarchy Tichona za pośrednictwem wznowionej misji dyplomatycznej w Moskwie po wojnie polsko-sowieckiej, za pośrednictwem ambasadora w Moskwie Tytusa Filipowicza. I tam tłumaczy patriarze moskiewskiemu potrzebę powołania wyższej władzy cerkiewnej w Polsce po to, aby zadbać o właściwe relacje z władzami polskimi, po to, aby nie było chaosu w Polsce, dlatego że w Polsce były wpływy różnych wyższych władz cerkiewnych. Jakie to różne władze cerkiewne? Przychodziły decyzje ze strony patriarchatu moskiewskiego, przychodziły decyzje od biskupów rosyjskich za granicą, przechodziły decyzje ze strony synodu w Kijowie i oczywiście byli też lokalni hierarchowie i powstawał, brakowało jednego uporządkowanego synodu, który reprezentowałby prawosławie w Polsce. Władze polskie nie zgadzały się zatem na ingerencję zewnętrznych zarządów cerkiewnych. W 26 sierpnia 1921 roku arcybiskup Serafin zawiadomił, że wbrew uwadze Schaeffera RP w Moskwie Romana Knolla o niepodejmowaniu uchwał bez porozumienia się z rządem polskim, synod rosyjski ustalił 2 września własny projekt autonomii cerkwi w Polsce. Arcybiskup Serafin wyraził swoje zaniepokojenie ze zjazdu biskupów w sierpniu w Warszawie. A więc z tych inicjatyw podejmowanych przez przybyłego do Polski arcybiskupa Jerzego. Arcybiskup Serafin 24 sierpnia 21 roku pisał do biskupa Sergiusza w Chełmie, wyrażając swoje zaniepokojenie odnośnie sprawy biskupa Panteleimona. Ten pismo miało początkowo charakter karcący i nakreślał tam, że łączność cerkiewna wyłącznie powinna być realizowana przez decyzje napływające z Patriarchatu Moskiewskiego, a więc Patriarchy Tychonia, zaś instytucja Synodu Warszawskiego została skasowana przez arcybiskupa Serafima. I pytał się również o cel przybycia arcybiskupa Jerzego. Dodatkowo pewne problemy stwarzały również Prawosławna Rada Cerkiewna, która spróbowała zarządzać się autonomicznie w cerkwi polskiej i w tej sytuacji takiej troszeczkę niezręcznej dla metropolity Jerzego zostało na stanowisku tymczasowego zarządcy został wyznaczony mimo wszystko właśnie arcybiskup Jerzy. Minister Rataj zaznaczył, że wysłał w załączeniu 3 dokumentu prośbę 3 biskupów prawosławnych zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej do patriarchy w sprawie udzielenia błogosławieństwa na autokefalię Cerkwi Prawosławnej w Polsce, odpis deklaracji tychże biskupów do ministra Rataja z petycją na autokefaliczny ustrój kościelny. Władzom zależało budować strukturę hierarchiczną w Polsce z tymi hierarchami, którzy będą współpracowali z nowymi strukturami państwowymi i nowym niepodległym państwem polskim. Patriarcha podczas spotkania 20 września spytał, czy rząd zgodzi się na projekt autonomii cerkwi prawosławnej w Polsce przedłożony przez arcybiskupa Serafina. I ambasador miał odpowiedzieć, że jeśli Serbowie i w Austrii mieli swoją cerkiew autokefaliczną, Łotwa aktualnie żądała udzielenia autokefalii, to rzeczą naturalną było, że Polska będąca pod względem ilości wiernych drugim państwem po Rosji także będzie dążyła do autokefalii. Patriarcha oświadczył, że ustalenie nowej autokefalii leżało w kompetencjach soboru i uznania przez inne cerkwie autokefaliczne. Uważał on za najlepsze wyjście powołanie tymczasowo zarządzającego w Warszawie arcybiskupa Jerzego do czasu powrotu skazanego na 2-letnie wygnanie do Archangielska arcypasterza Serafima, bo ogólnie oficjalnie tym, który był powołany na arcybiskupstwo warszawskie, był właśnie Serafim, który w tym momencie znajdował się w więzieniu w łagrach sowieckich i oczywiście nie mógł takiej swojej posługi pełnić w Warszawie. W kwestii systemu zarządzania polskim kościołem patriarcha Tichon poinformował, że skoro znajduje się on w granicach innego państwa, to posiada samodzielność administracyjną znacznie przekraczającą samodzielną diecezji zwyczajnej. Zaś związki z Moskwą mają jedynie ogólny charakter, ogólnocerkiewny i moralny. Patriarcha obiecał spełnić kanoniczne żądania polskiego rządu i synodu hierarchii prawosławnej odnośnie jej rozszerzenia. A więc można powiedzieć, że te pierwsze rozmowy z patriarchą Tichoną były bardzo progresywne. I dzięki temu podczas konferencji z Ministerstwem Kultury Maciejem Ratajem w dniu 16 września 2021 roku wszyscy trzej biskupi zgodzili się urzędujący wówczas w Polsce na przejęcie najwyższej władzy cerkiewnej przez arcybiskupa Jerzego oraz podpisali oświadczenie gotowości do organizacji cerkwi prawosławnej w Polsce, lokalnej cerkwi na bazie autokefalii. Ministerstwo zatwierdziło termin zjazdów biskupów, który miał się odbyć 14 października w Poczajowie. I tutaj biskup Dionizy, który też był pomagał arcybiskupowi Jerzemu, Dionizy na prośbę Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświaty Publicznej, Oświecenia Publicznego, przedstawił propozycję organizacji cerkwi prawosławnej w Polsce. Wobec tego, że na terenie Polski przybywało 5 biskupów, istniała potrzeba rozpoczęcia zwoływania synodów biskupów. Przewodniczyć im powinien biskup z miasta stołecznego z tytułem arcybiskupa warszawskiego Chełmskiego. Zdaniem Dionizego dogodnym kandydatem był oczywiście arcybiskup Jerzy, który ze zgodą pozostałych biskupów mógł objąć owdowiałą kadrę biskupią w Chełmie i zarządzać diecezją warszawską. Jego zarządowi powinni podlegać wierni z Galicji i województwa poznańskiego również. Pozostałym biskupom przekazać powinno się do zarządzania obszary, które odpowiadały podziałowi państwowemu na województwa. Biskup Włodzimierz był biskupem białostocko-gdańskim, biskup Dionizy krzemieckim i łódzkim, biskup Pantelejmon nowogródzkim i lickim, a biskup Sergiusz brzeskim i pińskim. I na utrzymanie świętego synodu biskupów mogła być wyasygnowana część dochodów monasterów poczajowskiego podlegającego wyłącznie synodowi, mianowicie w jego stauropigią. Arcybiskupowi warszawskiemu i chomskiemu należałoby zwrócić byłą katedrę i rezydencję arcybiskupów prawosławnych warszawskich, to jest Sobór Katedralny Świętej Trójcy przy ulicy Długiej, ze wszystkimi należącymi do niego zabudowaniami. Wiemy, że to nie zostało spełnione. I odnośnie tej sprawy ustroju cerkiewnego patriarcha Tichon pisał do Jerzego 27 września 2021 roku o skazaniu arcybiskupa warszawskiego Serafima przez władze bolszewickie na 2 lata więzienia i tym samym wyraża zgodę na zarządzanie diecezją warszawską w tej sytuacji chemską właśnie dla Jerzego. Wigariat Dubieński, na który został wybrany przez episkopat ukraiński archimandryta Smaragd, na to stanowisko władze polskie nie wyraziły zgody, aby podnieść do godności, aby wyświęcić tam i umieścić archimandrytę Smaragdę. W tej sytuacji patriarcha Tichon zaproponował dla Smaragda, aby przejechał do Rosji Sowieckiej i tam został wyświęcony na biskupa Słuskiego. Jednak Smaragd nie chciał jechać do Rosji Sowieckiej, dlatego że tam wiązało się to, wszyscy wyjeżdżali wówczas, uciekali z Rosji Sowieckiej i chyba nie zależało mu na tym, żeby tam trafić i zostać tam wikariuszem diecezji mińskiej dla parafii właśnie w Rosji Bolszewickiej. Patriarchat Tichon zatwierdził 28 września 2021 roku na stanowisku tymczasowego zarządcy diecezji warszawskiej arcybiskupa Jerzego Jaroszewskiego. Równocześnie polecił mu funkcję egzarchy patriarszego w Polsce na prawach biskupa diecezjalnego. Do patriarchy moskiewskiego Tichona 29 września 2021 roku spłynęła pierwsza zbiorowa petycja o przyznanie autokefalii. Następnie zarządzanie przez arcybiskupa Jerzego wiązało się również z sprzeciwem związanym ze strony wileńskiego arcybiskupa Eleutariusza, który zwołuje w Wilnie konferencję diecezjalną, która wyraża zastrzeżenia wobec działań arcybiskupa Jerzego i takim kolejnym późniejszą jeszcze konferencją, która miała miejsce, była również konferencja zwołana w diecezji grodzieńskiej przez arcybiskupa Włodzimierza. Zrzeczenie się do początku arcybiskup Jerzy pełnił tylko funkcję tymczasowego zarządcy arcybiskupstwa warszawskiego, dlatego że nie było oficjalnego zrzeczenia się tej funkcji ze strony arcybiskupa Serafima, który, jak wspomnieliśmy, przebywał w więzieniu w Rosji sowieckiej. I z tego względu 28 listopada 2021 roku patriarcha potwierdza swoją gotowość udzielenia akceptacji odnośnie autokefalii w piśmie do arcybiskupa Jerzego, którą uzależnił od możliwości zwołania soboru. A więc pośrednio arcybiskup patriarcha Tichon nie był przeciwny autokefalii, natomiast stawiał pewne, próbował, miał nadzieję, że taki sobór będzie mógł być zwołany w najbliższym czasie w Moskwie. Jak wiemy, nie został on w ogóle zwołany. I którą uzależnił właśnie od zwołania soboru. Wyraził również zgodę na podwyższenie Jerzego na stanowisko metropolity, prosząc, aby misja dyplomatyczna wyjednała u arcybiskupa Serafina potwierdzenie dobrowolnego zrzeczenia się warszawskiej katedry. Pod koniec grudnia okazało się, że arcybiskup Serafin odmówił zrzeczenia się diecezji z własnej inicjatywy. Arcybiskupa Serafina zwolniono z aresztu 15 stycznia 2022 roku. Powyższa okoliczność umożliwiła mu rozmowę z patriarchą Tichonem, w wyniku której metropolita ostatecznie, a więc zdecydował się na dobrowolne zrzeczenie się. Arcybiskup Serafin zdecydował się ostatecznie na dobrowolne zrzeczenie się z Katedry Warszawskiej 27 stycznia 2022 roku. I wówczas następuje nominacja arcybiskupa Jerzego na metropolitę warszawskiego. A więc starania rządu przyniosły rezultaty i tymi pierwszymi efektami była decyzja z dnia 17 stycznia 2022 roku patriarcha Tichon tą swoją decyzją utworzył egzarchat Cerkwi Prawosławnej w Polsce, będący przejściowym etapem na drodze do autokefalii. A więc mamy arcybiskupstwo, później egzarchat, później mamy już cerkiew autokefaliczną. W styczniu 1922 roku, po odrzuceniu przez arcybiskupa Serafima propozycji na stanowisko zarządcy diecezji warszawskiej, synod biskupów w Moskwie decyzją z dnia 30 stycznia 1922 roku podwyższył arcybiskupa Jerzego z tymczasowego na oficjalnie pełniącego obowiązki metropolity warszawskiego, równocześnie powierzając mu zarząd diecezji chełmskiej. Po tej nominacji następują kolejne działania w już metropolity warszawskiego, który może już jako pełniący, nie tymczasowy, ale pełniący obowiązki metropolity, egzarcha, zajmować się, wydawać pełnoprawne decyzje związane z organizacją cerkwi prawosławnej w Polsce. Temu mają służyć kolejne synody. Synod warszawski 28-30 stycznia. Później w Poczajowie i rozpoczęcie procedury uzyskania autokefalii. To czerwiec 22 roku. Takim ostatnim synodem, który przeprowadził metropolita Jerzy, był synod. Te synody odbywały się praktycznie, jeśli nie w każdym miesiącu, co drugi miesiąc. Były bardzo dynamiczne. W styczniu 1923 roku, powołując się na paragraf 12 przepisów tymczasowych, które były z jednej strony krytykowane bardzo mocno, ale z drugiej też dawały możliwość oficjalnego otwierania cerkiewnych instytucji w niepodległym państwie polskim. Ten 12 paragraf mówi, że Sobór Biskupów ma prawo dla przygotowania duchownych z wyższym wykształceniem otworzyć za uprzednią zgodą rządu Wyższy Prawosławny Zakład Teologiczny. Synod zatem postanowił o otwarciu w nowym roku szkolnym Wyższej Prawosławnej Uczelni Teologicznej. Synod udzielił prawa swemu zwierzchnikowi do sformowania kadry wykładowców, dlatego że przecież kto jak nie Jerzy, który był rektorem najwyższej uczelni jeszcze wcześniej w Rosji, a więc w Petersburgu, miał świetne do tego przygotowanie. Od czerwca 1920 roku do lutego 1923 roku prowadził on próby sprowadzenia do Warszawy trzech osób, które miałyby się stać rdzeniem korporacji profesorskiej przyszłego Wydziału Teologicznego. Pierwszym z nich miał być arcybiskup Kaniewski, Bazylii Bogdaszewski, rektor Kijowskiej Akademii Teologicznej, drugim to archimandryta Tichon Łaszczenko, były profesor i inspektor Akademii Teologicznej w Kijowie. Trzeci to był znany teolog rosyjski, Nikolaj Głubokowski, profesor Akademii Teologicznej w Petersburgu oraz członek honorowy Akademii Teologicznej w Moskwie, Kijowie i Kazaniu. Postanowiono również o zwołaniu Soboru Krajowego przy uczestnictwie duchowieństwa i świeckich. Opracowanie regulaminu powierzono biskupowi Dionizemu. I na koniec rząd polski zamierzał do jak najszybszego sfinalizowania sprawy autokefalii, co uwidoczniło się w jego polityce zagranicznej i wewnętrznej. Stworzył trwałe podstawy pod późniejszą misją dyplomatyczną, która doprowadziła ostatecznie do nawiązania intensywnych pertraktacji z Patriarchatem Ekumenicznym w sprawie przyznania niezależności cerkiewnej. Poprzez stworzenie systemu decyzyjnego stosownego do potrzeb Cerkwi Prawosławnej i państwa polskiego zrealizował swój plan oddzielenia prawosławia w Polsce od wpływów Rosji sowieckiej. Metropolita Jerzy zrealizował wiele istotnych spraw administracji cerkiewnej. Położył podwaliny pod organizację cerkwi lokalnej, uprawomocnił stanowisko cerkwi prawosławnej w Polsce przez uchwalenie tymczasowych na początku przepisów. Ustanowił wyższy organ władzy cerkiewnej, to jest Święty Synod, który otworzył swoje posiedzenie 14 czerwca 1922 roku. Na pierwszym z nich podjęto decyzję o autokefalii. Założono drukarnię przy Świętym Synodzie, dopuszczono dowolne akcentowanie tekstów liturgicznych w zależności od potrzeby wiernych narodowości ukraińskiej, białoruskiej, polskiej i rosyjskiej. Zatwierdzono status wewnętrzny działalności bractw. Dyskutowano nad kwestią reformy kalendarza. Zorganizowano pracę duszpasterską z żołnierzami wyznania prawosławnego, tworząc ordynariat wojskowy. I to dzięki temu, że potrafił metropolita budować mosty współpracy z władzami Rzeczypospolitej. Zatwierdzono tekst przysięgi prawosławnych polskich żołnierzy, uzyskano zgodę na otrzymywanie świętego mira z Patriarchatu Ekumenicznego, ułożono tekst modlitwy za rząd polski, uregulowana kwestia została wypłacania pensji państwowych duchowieństwu prawosławnemu. Posiadał również poparcie państwa i biskupa Dionizego, powyższy przywilej dał mu, jak również w głos poparcia ze strony w Patriarchatu Konstantynopolitański, którego uznał na jego stanowisku, dawał mu możliwość dokonywania w krótkim czasie hierotonii własnych kandydatów archimandrytów Aleksandra Inoziemcowa, Aleksego Gromadzkiego i Antoniego Marcenko. Wśród ewentualnych kandydatów na biskupów był również archimandryta Smaragd Łatyszenko, były rektor seminarium duchownego w Chełmie. Z powodu pogwałcenia zasad dyscypliny cerkiewnej został zasuspendowany w pełnieniu obowiązków duchownego. Powyższa decyzja stała się przeszkodą w wyświęceniu go przez patriarchę moskiewskiego na biskupa słudzkiego. Za zgodą biskupa Włodzimierza pełnił nadal posługę kapłańską w jednym z parafii diecezji grodzieńskiej. Pomimo swojego, dlatego synodalnie powtórzono decyzję o jego zasuspendowaniu, przypomniano o jego suspensie. Do czasu zarządzania przez Włodzimierza diecezją grodzieńską ignorował on postanowienia wyższej władzy cerkiewnej w Polsce. Po cofnięciu zezwolenia przez rząd Włodzimierzowi i oddelegowaniu do monasteru w Dermaniu archimandryta Smaragd został pozbawiony swojego orędownika. Dnia 8 lutego 1923 roku Smaragd zastrzelił zwierzchnika cerkwi w Polsce. Zbrodnia miała charakter osobisty. Napięta atmosfera wokół sprawy autokefalii oraz pójście na ustępstwa wobec polityki państwa bez wątpienia wpłynęły na przykre wydarzenie. Rozprawa odbyła się w Sądzie Okręgowym w Warszawie w dniach 23-27 września 1923 roku. Oskarżony został zasądzony na karę 12 lat ciężkiego więzienia jako winny śmierci osoby publicznej. Zgodnie z paragrafem 8 statusu w Synodu Prawosławnego Egzarchatu w Polsce postanowiono uznać arcybiskupa Wołyńskiego i Krzemińskiego w tej sytuacji Dionizego pełniącym obowiązki metropolity Kościoła Prawosławnego w Polsce. Podczas sesji 10 lutego 1923 roku postanowiono o nałożeniu kanonicznej kary na archimandrytę Smaragda za umyślne zabójstwo, pozbawienia kapłaństwa ze zdjęciem krzyża oraz szat mniejszych, mancik, łobu, karasy i sutanny i sprowadzenie do lejkatu. Ogłoszenie o tragicznej śmierci metropolity Jerzego miało następujący tekst. Cytuję, metropolita Jerzy wiedział, że, i cytuję właśnie z fragmentu w artykułu Pamięć i Metropolita Georgia w Wiestniku Prawosławnej Metropolii w Polsce, cytuję, metropolita Jerzy wiedział, że Smaragd należy do jego najbardziej nieprzewidywalnych i nieprzejednanych wrogów, oślepionych pychą i egoizmem, gotowych na wszystko. Nawet w dniu swojej tragicznej śmierci, przygotowując się do tej audiencji z archimandrytą Smaragdem, mówił metropolita, że ten człowiek może go zabić. Niestety słowa Władyki były prorocze. W tym momencie przechodzimy do, po zabójstwie metropolity Jerzego, do wyboru nowego zwierzchnika, jego ucznia i kontynuatora metropolity Dionizego Waletyńskiego. Dziękuję.
Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.